Tak jak obiecałem, zapowiadałem, będę dalej mówił na temat trwogi, stresu i podobnych, pochodnych rzeczy. To już jest trzecie kazanie na ten temat i tylko wkrótce przypomnę, co było mówione na pierwszym, co było mówione na drugim. Pamiętacie, pierwszy temat był z Ewangelii Mateusza, szósty rozdział. Przypowieść o, znaczy nie przypowieść, obserwacja Jezusa Chrystusa, jeżeli chodzi o ptaki, jeżeli chodzi o trawę. Wniosek z tamtego fragmentu jest następujący. Często mamy w swoim życiu ten stan stresu, napięcia, trwogi spowodowany tym, że nasze ambicje nie są zgodne z Bożą wolą. Że chcemy czegoś, co jest cielesne, a co nie jest duchowe. I to wprowadza nas w stan niepokoju, dlatego że wiadomo, nasza dusza nie jest synchronizowana z Bożą wolą. I dlatego jest też, Jezus Chrystus powiedział, żeby człowiek się nie martwił o to, co będzie pił, co będzie jadł i dodał, jak to czynią poganie. Tak? Czyli ludzie, którzy nie znają Boga. A często chrześcijanie popadają w taki stan, kiedy zamiast tego, żeby się przejmować tym, co jest wieczne, co jest nieprzemijające, koncentrują się na tym, czym żyją ludzie dookoła. I tu jest problem. Jezus Chrystus mówi, że jeżeli tak jest, trwoga, stres, depresja będzie stanem normalnym w życiu takiej osoby. Ale też powiedział, żeby tego nie czynić. I powiedział dlaczego. Ważnym wnioskiem z tamtego fragmentu jest to, że Bóg jest naszym Ojcem. Albo można powiedzieć, że naszym Ojcem jest Bóg i Bóg jest jaki jest. Bóg jest taki, który się troszczy, że On nie zostawia. I wiele razy jest napisane w Biblii, że nie ma takiej osoby, która by zaufała Bogu i nie miała co jeść, albo nie miała w co się ubrać. Tak? Więc taki wniosek z tego pierwszego fragmentu. Dalej, drugim fragmentem, który był rozważany, był list do Filipian, czwarty rozdział. I z kolei tam też było napisane z czwartego rozdziału, żeby nie troszczyć się o nic. Nie troszczyć się o nic. O cokolwiek. Czyli ten stan jest brakiem zaufania do Boga. Czyli troska nie jest stanem normalnym dla człowieka. I jest też powiedziane, że jeżeli człowiek zaczyna czuć, wiecie, serce zaczyna mocniej walić, że przychodzi ten stan takiego napięcia i człowiek wpada w ten stan troski, co powinien robić? Powinien się modlić, tak? Ale też z kolei mówiliśmy o tym, że ta modlitwa powinna być modlitwą z dziękczynieniem. I z kolei bardzo dobrym przykładem było uzdrowienie 10 trędowatych, gdzie też powiedzieliśmy, że każdy z nich na pewno był Bogu wdzięczny. To nie jest tak, że był ktokolwiek z nich, który nie był Bogu wdzięczny. Ale tylko jeden z nich zatrzymał się, zostawił wszystkie swoje sprawy na później, wrócił do Jezusa Chrystusa i podziękował Mu za to. Czyli jest pewna różnica pomiędzy byciem wdzięcznym, a składaniem Bogu dziękczynienia. Mówiliśmy też o tym, że z Rzymian, pierwszy rozdział, chyba 21 werset, że ludzie poznali Boga jako Boga, czyli ludzie przekonali się, że jest Bóg i Bóg jest jaki jest, ale czego nie zrobili? Nie złożyli Mu dziękczynienia. Nie złożyli Mu dziękczynienia. Czyli to jest naturalne, kiedy człowiek poznaje Boga i się przekonuje, że Bóg jest, jaki jest, to, co człowiek czyni w takim momencie, składa Bogu dziękczynienie. To jest naturalny stan ludzkiego umysłu i ludzkiego serca. Ale jest napisane, że dlatego, że oni nie uznali Boga, znaczy uznali Boga jako Boga, ale nie złożyli dziękczynienia, co się stało z ich umysłem? Ich umysł był zepsuty. Całkowicie zepsuty. Będę więcej mówił dzisiaj na ten temat. Czyli to jest też problem, tak, że brak składania dziękczynienia całkowicie zmienia nasz umysł, sposób myślenia, nasze postrzeganie rzeczywistości. I właśnie to myślenie jest bardzo ważnym elementem. I teraz przeczytamy sobie z listu do Filipian, z 4 rozdziału. I jeszcze raz przeczytam ten fragment od 6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Ten fragment był rozważany. I teraz dalej. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście i słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. To jest jeden fragment, który stanowi całość. Dwa razy jest tu napisane o tym, że jest coś, co sprawia, że człowiek w swoim życiu czuje pokój. Najpierw jest napisane, żeby nie troszczyć się o nic, ale w modlitwie, w gorącej, pilnej prośbie, jak to tłumaczyłem ostatnio, przyjść do Boga z dziękczynieniem. Jeżeli takie coś jest, w naszym sercu tworzy się atmosfera, którą Bóg tworzy w nas, że daje nam pokój. Mówiliśmy też o tym, że możemy często nie wiedzieć, co jest dalej, tak? Nie mamy tej informacji, co Bóg zrobi dalej. Ale Bóg daje coś, co jest ważniejsze niż informacja. Daje pokój. I to jest Jego znak dla nas, że wszystko jest w Jego rękach. Wszystko jest pod kontrolą. Cokolwiek, co nastąpi dalej, będzie dobre. I Paweł, apostoł Paweł pisze dalej, że najpierw jest ta modlitwa dziękczynna, ale dalej następuje też właściwe myślenie i właściwe uczynki, tak? Czyli 8 werset mówi o właściwym sposobie myślenia, a 9 werset mówi o tym, co wynika z właściwego myślenia, właściwe uczynki. I mamy pewne lekarstwo. Dziękczynna modlitwa, właściwe myślenie, właściwe uczynki. I teraz tak. Pewnie słyszeliście takie powiedzenie, że jesteś tym, co jesz. Tak czy nie? To jest prawda. Człowiek jest tym, co je. To jest prawda. W kontekście naszego ciała. Tak? Fizyczny człowiek de facto jest tym, co je. Stąd uważam i powtarzam, że trzeba jeść zdrowo. Żeby być zdrowym. I duchowo nie jest inaczej. Człowiek jest tym, co myśli, jeżeli można powiedzieć. Człowiek jest tym, w jaki sposób myśli. Czyli nasze myślenie wpływa na stan naszej duszy, jakim jesteśmy. Albert Moller powiedział tak. Być człowiekiem oznacza myśleć, a myśleć oznacza postępować w ramach naszego światopoglądu. Czyli nasze myślenie bezpośrednio wpływa na nasze słowa i na nasze uczynki. Innymi słowy, to, co słyszymy od kogoś, pokazuje, jakie są myśli tego człowieka, co on ma w sercu. Albo obserwując uczynki danej osoby, albo swoje też, pokazuje, jakie są nasze myśli. Myśli są kluczowe. Dlatego apostoł Paweł przecież powiedział, o czym trzeba myśleć. Mówi tutaj o myśleniu. I zanim przejdziemy do analizy konkretnie tego fragmentu, zastanówmy się nad tym, czym jest myślenie. Czym są myśli. I dlaczego to jest tak istotne. Czym się różni myślenie człowieka przed nawróceniem od myślenia człowieka po nawróceniu? Czy to myślenie w ogóle się różni? Czy powinno się różnić? Otwórzcie list apostoła Pawła do Rzymian, 1 rozdział. List apostoła Pawła do Rzymian, 1 rozdział, werset 28. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Ostatnio bardzo dużo zwracam uwagę na tłumaczenia. Ci, co mają Biblię Gdańską, przeczytają to w ten sposób. Tak też Bóg je podał w umysł opaczy. Tak? Ci, co mają Biblię Gdańską. To jest stary? Więc w różnych tłumaczeniach trochę inaczej jest to napisane, tak? Na przykład po angielsku jest napisane depraved mind. Po grecku to jest słowo adokimos, które oznacza, że coś jest całkowicie zepsute albo wypaczone. Całkowicie zepsute albo wypaczone. I teraz patrzcie. Jest napisane, ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga oznacza ukorzyć się przed Bogiem. Uznać Boga, czyli że Bóg zajmuje swoje miejsce, a ja mam swoje miejsce. Człowiek powiedział, że nie. I to się zaczęło od samego początku, kiedy szatan powiedział, że ty możesz być jak Bóg. Czyli on od razu powiedział człowiekowi, że po co ci uznawać Boga jako Boga, jeżeli sam możesz być Bogiem. Oczywiście jest to kłamstwo. Ani Adam, ani Ewa, ani nikt po nie stał się Bogiem. Jest to kłamstwo, tak? Ale ludzie, kłamstwo, w które ludzie cały czas wierzą. I dlatego tu jest właśnie napisane, że oni nie uważali za wskazane uznać Boga. Przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów. Czy to oznacza, że człowiek był dobry, bardzo dobry, fajny, miał czyste serce i czysty umysł, ale po prostu nie chciał uznać Boga jako Boga i za karę, że nie zrobił tego, Bóg zmienił umysł, że ten umysł był dobry, a teraz się stał zły. Nie. To, co tutaj jest napisane, że Bóg pokazał człowiekowi, jaki ten umysł naprawdę jest bez Boga. Jeżeli nie uznajesz Boga jako Boga, to Bóg pokazuje człowiekowi, co twój umysł uczyni z twoim życiem, jeżeli ja nie będę ciebie chronił przed twoim umysłem. To jest ta myśl, która tu jest napisana. Innymi słowy, Bóg nas z łaski swojej chroni przed naszym umysłem grzesznym. I dlatego tu jest napisane właśnie to słowo depraved mind po angielsku, adokimos, czyli umysł, który jest całkowicie zepsuty i wypaczony. Całkowicie zepsuty i wypaczony oznacza, że nie można tego zmienić. Czyli nie jest tak, że jest trochę zepsuty, jeżeli nad nim popracujemy, skorygujemy, będzie dobrze. Jeżeli pójdziemy do jakiegoś specjalisty, to on nam powie, że słuchaj, no tutaj się mylisz, ale zacznij myśleć w ten sposób i już człowiek będzie dobry, że zacznie myśleć lepiej, właściwie. Nie. Słowo, które jest tu użyte, mówi, że ten umysł jest całkowicie zepsuty, że nie można go naprawić. Zepsuty do wyrzucenia. Nie można go naprawić. Biblia mówi coś jeszcze na temat naszego umysłu. Możecie otworzyć drugi list do Koryntian. Czwarty rozdział. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, czwarty rozdział. Wersety od 3-4. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, w których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, która jest obrazem Boga. Czyli co mówi nam Biblia jeszcze o naszym umyśle? Pierwsze, to jest to, że ten umysł jest całkowicie zepsuty. Drugie, że ten umysł jest ślepy. Że ten umysł jest ślepy. Ten sam Bóg, w cudzysłowie, który powiedział człowiekowi, że możesz być jak Bóg i nie ma po co ci się ukorzyć przed Bogiem, zaślepia umysł człowieka. Do tego stopnia, że człowiek nie jest w stanie zobaczyć światło Ewangelii. To jest bardzo ważny fragment. W jaki sposób grzech może nas zaślepiać? Znowu porównam to z ciałem. Jak działa trucizna, toksyny na nasze ciało? Jeżeli w naszym ciele są pewne systemy, które bronią nas przed rzeczami toksycznymi, tak? Które wchodzą z powietrza, albo z jedzenia, albo z wody. I jest cały system, który nie pozwala, żeby toksyny weszły do krwi. Jeżeli to się stanie, że toksyny znajdą się w naszej krwi, wiecie, że cała krew płynie przez wszystkie organy. Najpierw, najszybciej, przez cały mózg. I teraz, jeżeli toksyny zaczynają we krwi płynąć przez mózg, zakłócają działanie neuroprzekaźników albo neurotransmiterów. Jeżeli to działanie jest zakłócone, człowiek przestaje świadomie myśleć. Nie kojarzy, gdzie jest. Nie może nic zapamiętać. Jest tak jakby jak otumaniony, jak pijany. Tak jest działanie toksyn na organizm człowieka. Grzech jest duchową trucizną. Grzech tak samo zatruwa nasz umysł, jak toksyny zatruwają nasze ciało. I dlatego jest napisane, że przez grzech umysł jest ślepy, nie widzi, nie wie, co się dzieje dookoła, nie zna prawdy, nie zna prawdy. Możemy otworzyć list do Efezjan, 4 rozdział, 17 werset do 19. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Znowu jest tu mowa o umyśle. Patrzcie, kolejny fragment, który pokazuje, że człowiek przed nawróceniem ma poważny problem z myśleniem, znaczy poważny problem z umysłem. Ten umysł jest nieodwracalnie wypaczony, ten umysł jest ślepy, nie widzi światła Ewangelii, jest przyćmiony, jak tutaj napisane. Człowiek żyje w nieświadomości, czyli coś się dzieje, ale człowiek nie jest tego świadom, nie spostrzega, nie zauważa, nie wie, nie czuje, nie widzi. Jest napisane, że ten umysł jest przytępiony. I to wszystko doprowadza do tego, że człowiek jest pogrążony w grzechu. Pogrążony do tego stopnia, że czyni to z chciwością, że pragnie tego, że on żyje w grzechu, ciągnie go do tego grzechu i jest całkowicie przesiąknięty grzechem. Taki jest stan umysłu człowieka, który nie doznał zbawienia. I dalej. Właśnie to słowo jest naprawdę kluczowe, adokimos, które mówi, że ten umysł jest na tyle zepsuty, że nie można go naprawić. I też Biblia mówi, że nasza natura jest grzeszna, jest absolutnie grzeszna, że remont kosmetyczny, żadne rzeczy nie pomogą. Po prostu człowiek jest zepsuty, on ma taką naturę, ma takie DNA. I ludzie mogą się uczyć postępować lepiej, postępować dobrze. Uda nam się jakiś dobry uczynek zrobić, tak? Możemy komuś, nie wiem, coś dobrego zrobić. Możemy czasami miewać dobre myśli, ale jako natura to nie jest możliwe. To nie jesteśmy my. Człowiek jest absolutnie grzeszny. I teraz pytanie, co z tym robi dalej? Jeżeli człowiek ma taki umysł, to co z nim zrobić, żeby ten umysł był właściwy? Możemy otworzyć list do Rzymian, apostoła Pawła, list do Rzymian, 1 rozdział, 16 werset. Jest napisane: albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. I tu jest odpowiedź. Człowiek sam siebie nie jest w stanie zbawić. Człowiek nie jest w stanie zmienić swój umysł. Do tego jest potrzebna Boża moc. Czyli żadne ludzkie metody, sam człowiek, inny człowiek, inne metody, które są proponowane przez ludzi, nie zmienią naszego sposobu myślenia. Dlatego, że on jest całkowicie, nieodwracalnie zepsuty, skażony przez grzech. I dlatego jest potrzebna Boża moc. Boża moc, która może ten stan zmienić. Jest napisane: Ewangelia Chrystusowa, która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Czyli zmienić człowieka może tylko Bóg. Zmienić człowieka może tylko Boża moc. Coś, co ma inną moc niż człowiek. I teraz ta moc, według tego wersetu, jest wyrażona w czym? W Ewangelii Chrystusowej. Czyli Bóg objawia swoją moc, żeby zmienić człowieka poprzez Ewangelię Jezusa Chrystusa. I ta moc, albo Ewangelia Chrystusowa, jest przyjęta przez wiarę. Tak? Jest przyjęta przez wiarę. To jest pierwszy krok, żeby zrozumieć, co naprawdę zmienia nasze myślenie. Dalej. Ale skąd wiara? Skąd wiara? Apostoł Paweł dalej w liście do Rzymian, 10 rozdział, werset 18, pisze albo mówi następującą rzecz. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Czyli do tego, żeby zmienić nasz umysł, jest potrzebna Boża moc. Boża moc jest objawiona przez Ewangelię Chrystusową, którą człowiek powinien przyjąć wiarą. Ale wiara, jak dalej pisze apostoł Paweł, jest ze słuchania. Tak? Jest ze słuchania. Czyli gdzie się zaczyna zbawienie człowieka? Zbawienie człowieka zaczyna się w umyśle. Słuchanie, przyjmowanie faktów. Zbawienie człowieka, proces rozpoczyna się w umyśle. Do przyjęcia Ewangelii, albo żeby przyjąć Ewangelię, jest potrzebny pewien proces, który się odbywa w nas. To jest pokuta, tak? Najpierw jest słuchanie Ewangelii. Kiedy człowiek słyszy Ewangelię, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, ten proces rozpoczyna się w naszych myślach. I żeby zaakceptować to słowo, jest potrzebna wiara, tak? I ten proces się nazywa pokutą, kiedy człowiek przyznaje, że Bóg jest Bogiem, że ja jestem człowiekiem, że Bóg jest święty, że ja jestem grzeszny i że ja zasługuję na śmierć, powinienem umrzeć za swoje grzechy i potrzebuję zbawienia. To jest pokuta. Ale pytanie, czym jest pokuta? Słowo pokuta po grecku to jest metanoia. Co oznacza metanoia? Zmiana myślenia. Widzimy, jak bardzo kluczowe to jest. Umysł, myślenie. Czyli to, co czyni Bóg w nas poprzez Ewangelię, zmienia myślenie. I mamy ten początek, tak, że zaczęliśmy od tego, że człowiek ma całkowicie zepsuty, grzeszny człowiek, całkowicie zepsuty umysł. I nie jest w stanie zmienić tego. Jest potrzebna do tego Boża moc. I Bóg daje swoją moc, objawia swoją moc przez Ewangelię. Ewangelię zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ale kiedy człowiek akceptuje Ewangelię przez wiarę, następuje przemiana myślenia. Człowiek zaczyna myśleć inaczej. Inaczej, czyli wcześniej nie chciał uznać, znaczy widział Bóg, że Bóg jest Bogiem, ale nie chciał przyjść do tego Boga z pokorą. Kiedy Ewangelia zmienia nasze myślenie, Boża moc, która jest w Ewangelii, zmienia nasze myślenie, człowiek przychodzi do Boga w pokorze. Martin Lloyd-Jones, to jest, nie wiem, czy ktoś słyszał, ale to jest bardzo znany brytyjski ewangelicki pastor, który też był lekarzem, w swoim komentarzu odnośnie tego fragmentu z Mateusza, który był tematem pierwszego kazania, pisze takie spostrzeżenie, zacytuję. Wiara zgodnie z nauką naszego Pana jest w swojej istocie myśleniem. Musimy spędzać więcej czasu studiując lekcje naszego Pana odnośnie obserwacji i dedukcji. Biblia jest przepełniona logiką i nigdy nie możemy myśleć o wierze jako o czymś mistycznym. Nie możemy siedzieć w krześle i oczekiwać, że niewiarygodne rzeczy staną się. To nie jest chrześcijańska wiara. Chrześcijańska wiara składa się przeważnie z myślenia. Obserwuj ptaki, myśl o nich i zastosuj dedukcję. Patrz na trawę, przyjrzyj się liniom na łące, zastanów się nad tym, co widzisz. Wiara, jeśli pozwolicie, może być zdefiniowana w następujący sposób. jest to, kiedy człowiek nalega na myśleniu w sytuacji, kiedy wszystko dookoła próbuje go przytłoczyć i powalić. Jeszcze raz powtórzę. Jest to, kiedy człowiek nalega na myśleniu w sytuacji, kiedy wszystko dookoła próbuje go przytłoczyć i powalić. Problem z człowiekiem małej wiary jest taki, że zamiast tego, by kontrolować swoje własne myśli, jego myśli są kontrolowane przez coś innego. I jak to często mówimy, tak się dzieje w kółko. Taka jest istota zmartwienia. To nie jest myślenie, jest to brak myślenia, niezdolność do myślenia. Czyli według tego, co on mówi, zmartwienie to nie jest wtedy, kiedy ludzie za dużo myślą. Tak? Właśnie często ludzie mówią, że za bardzo jestem zestresowany, albo za bardzo jestem zmartwiony, albo o kimś mówimy, że za dużo myślisz. To nie jest prawda, że człowiek za dużo myśli. Problem jest taki, że człowiek myśli o niewłaściwych rzeczach. To nie jest kwestia ilości tych myśli, tylko co jest przedmiotem tych myśli. I prawda też jest taka, i każdy może to przełożyć na swoją sytuację, że jeżeli rzeczy zaczynają nas przytłaczać, że po prostu widzimy, że wszystko się wali, to człowiek faktycznie może być przez to kontrolowany. Ale to, co powinien zrobić, powinien myśleć o czymś właściwym. O czymś właściwym i kontrolować te swoje myśli. I teraz też skorzystam z tego, co powiedziałem na samym początku, że nasze ciało jest zatrute przez, albo jest cały czas zatruwane przez toksyny. Tak samo nasz umysł jest zatruwany przez grzech. I teraz to, co uczynił Bóg, objawił swoją moc w Ewangelii Chrystusowej i człowiek przez wiarę przyjmuje Ewangelię, co przemienia jego myślenie. Ale dalej, to nie jest proces, który jest jeden raz, że człowiek przyjął Ewangelię i już nasz umysł jest całkowicie odrodzony i już do końca życia nigdy nie będziemy mieli ani jednej złej myśli w swojej głowie. Tak nie jest. Jest napisane, że dopóki jesteśmy w grzesznym ciele i dopóki żyjemy na tej grzesznej ziemi, cały czas grzech będzie zatruwał nasze myślenie. Cały czas grzech będzie zatruwał nasze myślenie. I dlatego ten proces oczyszczania się powinien być stały. Powinien być stały. Otworzymy list do Rzymian, 12 rozdział. List do Rzymian, 12 rozdział, pierwsze dwa wersety. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jest niesamowity fragment, niesamowity werset, niesamowita myśl, która pokazuje, że człowiek powinien mieć odmieniony umysł. Powinien być przemieniony, tak? Cały czas przez odnowienie swojego umysłu, czyli swoich myśli. I odnowienie tego umysłu, swoich myśli prowadzi do tego, że jesteśmy w stanie rozróżnić, co jest Bożą wolą, co jest dobre, tak? Co jest miłe i co jest doskonałe. Czyli odnowienie umysłu jest kluczowe do naszego chrześcijańskiego życia. Dalej, apostoł Paweł w liście do Efezjan, 4 rozdział, 22 i 23 wersety, mówi: zewleczcie się z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. To jest znowu niesamowite. Apostoł Paweł w liście do Filipian najpierw mówi o tym, o czym powinien człowiek myśleć, tak? Dlatego, że jeżeli jego myśli są właściwe, to jego uczynki też są właściwe. Ale tutaj z kolei pisze, że powinien się zewlecz z siebie starego człowieka, który źle postępuje. Ale w jaki sposób? Przez odnowienie w duchu umysłu. Tak, że umysł żeby uczynki były inne, myśli muszą być inne. Czyli najpierw umysł powinien być odnowiony, co pociągnie za sobą inne uczynki. Umysł jest kluczowy. Metanoia to jest właśnie pokuta. To jest inna przemiana myślenia. List do Kolosan, tego samego apostoła, 3 rozdział. List do Kolosan, 3 rozdział, 8-10. Ale teraz odrzućcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście się z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Kolejny niesamowity fragment. I patrzcie, znowu jest to same powiązanie. Powinien człowiek wyrzucić wszystko. Gniew, zapalczywość, czyli złe uczynki i złe myśli. Złe uczynki i złe myśli. Ale w jaki sposób? W jaki sposób? Człowiek powinien się odnowić. I nie jest napisane, że się odnowi tylko raz, ale odnawiać ustawicznie. Odnawiać cały czas. To jest stały proces. Ale co się odnawia? Umysł. To są odnowienie naszego umysłu, naszych myśli. I ciekawe jest to, że ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył, że jest potrzebna pewna prawda, poznanie. I na ten wzór człowiek odnawia swój umysł, swoje myśli. Apostoł Piotr ma też tą samą ideę. Pierwszy list Piotra, 1 rozdział, 13 werset. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. O czym mówi apostoł Piotr? Okiełzać to jest kontrolować. Tak? Kontrolować umysł. I będąc trzeźwymi. Trzeźwość nie chodzi o alkohol, tak? Nie mówi tutaj o tym, żeby okiełzacie swój umysł, kontrolujcie swój umysł i nie spożywajcie alkoholu. Tylko mówi o tym, że weźcie pod kontrolę swój umysł i myślcie racjonalnie, będąc trzeźwymi. Czyli to jest człowiek, który jest w stanie racjonalnie myśleć. Problem grzesznego człowieka polega na tym, że on nie jest w stanie racjonalnie myśleć, dlatego że jego umysł jest zaćmiony. Mówiliśmy o tym, że on jest ślepy, nie zna prawdy. I Bóg objawił prawdę przez Ewangelię. To jest jego moc do zbawienia, co zmienia nasze myślenie. Ale to jest proces stały. Bóg otworzył drzwi, ale nasze poleganie na nim jest stałe. Odnawianie naszego umysłu jest stałe. Na wzór Jezusa Chrystusa. I patrzcie, co jest fundamentalne w tym wersecie. Jest napisane po pierwsze, że weźcie swój umysł, swoje myśli pod kontrolę. Zacznijcie myśleć racjonalnie. Ale też jest napisane, do jakiego wniosku powinien przyjść człowiek, który myśli racjonalnie. Racjonalnie według Bożego standardu. Człowiek, który myśli racjonalnie, według Bożych standardów, dochodzi do tego, że całą nadzieję w każdej sytuacji pokłada na łasce. I to jest właśnie to, do czego prowadzi Bóg. On pokazuje, że kluczową rzeczą w tym wszystkim jest Boża łaska, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Patrzcie, te wszystkie fragmenty mówią o tym, że szatan czyni grzesznego człowieka ślepym, że jego umysł nie widzi Ewangelii. Jeżeli on nie widzi Ewangelii, nie rozumie Bożej łaski, nie dostrzega działania Bożej łaski, nie może polegać na Bożej łasce. To, co czyni Bóg, i to jest jego moc, On daje Ewangelię Chrystusową. On mówi o tym, że człowiek potrzebuje zbawienia. I to pokazuje nam poprzez zmianę naszego myślenia. Zmieniamy swoje myślenie i zaczynamy dostrzegać, że my jesteśmy ludźmi grzesznymi i potrzebujemy tego zbawienia. I wiarą to zbawienie nam jest dane. Ale kiedy ten umysł, nasze myśli są cały czas odmienione, przestajemy polegać na sobie. Przestajemy polegać na sobie. Tylko zawsze i we wszystkim polegamy na łasce. Jest napisane, że połóżcie całkowicie nadzieję, nadzieją waszą w łasce. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 20 werset. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Nie jest jedyny fragment. Naprawdę, tych fragmentów, jeżeli macie jakieś narzędzie do studiowania Biblii i wpiszecie sobie słowo albo myślenie, albo umysł, mnóstwo fragmentów, które pokazuje, że człowiek grzeszny ma zepsute myślenie i to, co robi Bóg poprzez Ewangelię, zmienia nasze myślenie. Tutaj tak samo jest napisane, żeby człowiek nie był głupi w swoim myśleniu, tylko żeby on myślał jak dorosły i dojrzały duchowo człowiek. Tak? I teraz dalej właśnie apostoł Paweł w tym liście do Filipian, dochodzimy w końcu do tego, co jest napisane w ósmym wersecie, on mówi, o czym powinien myśleć człowiek, który jest odrodzony. O czym powinien myśleć człowiek, który jest odrodzony. Pierwsze, wymienię tutaj kilka cech, które powinny charakteryzować chrześcijański sposób myślenia. To jest to, o czym myśli wierzący człowiek. Pierwsze, co prawdziwe. Tak? Człowiek powinien myśleć, co prawdziwe. Znaczenie tego słowa prawdziwe po grecku oznacza prawdę, autentyczność, szczerość. W Ewangelii Jana, nie musicie otwierać, bo kilka tych fragmentów będzie, 17 rozdział, 17 werset. Czytamy, poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Tak? Czyli to, o czym powinien myśleć człowiek, powinien myśleć o tym, co jest prawdziwe, czyli powinien myśleć o tym, co mówi Biblia. Jeżeli pamiętacie, że wszystko to jest napisane w kontekście stresu, trwogi, niepokoju, więc kiedy takie myśli zaczynają przychodzić do nas, wkraczają się w nasze serce, w nasz umysł, człowiek powinien myśleć o tym, co jest prawdą, co jest autentyczne, co pochodzi z Biblii. Słowo Boże jest prawdą. Więc zawsze, jeżeli się niepokoimy na jakiś temat, powinniśmy zadać sobie pytanie w swojej głowie, co na ten temat mówi Biblia? Jakie powinny teraz być moje myśli? Czy ja powinienem być zestresowany, zaniepokojony, zatroskany? Czy powinienem skierować swój umysł na Boże Słowo? Co mówi o tym Boże Słowo? Jakie są Boże obietnice? I polegać na tym. Dalej, powinniśmy myśleć o tym, co jest poczciwe. Co to oznacza? Poczciwe oznacza coś, co jest godne szacunku, co jest godne czci, coś, co jest święte. Ten wyraz ma kilka różnych znaczeń. Tak? Święte oznacza jest oddzielone od grzechu. Czyli często grzech jest powodem naszego niepokoju. Mówiliśmy też o tym, że jest wiele przyczyn. I to, o czym powinniśmy myśleć o tym, co jest godne szacunku, co jest godne czci, co jest święte, oddzielone od grzechu. Apostoł Paweł używa tego słowa w różnych miejscach. Przeczytam dwa fragmenty. To jest z listu, pierwszego listu do Tymoteusza, trzeci rozdział, z kilku wersetów, 8, 9, 11. Mówi do mężczyzn, używa tego słowa w stosunku do mężczyzn. Również diakoni mają być uczciwi. Tak, uczciwi to jest to samo słowo, co powiedziałem. To jest to samo słowo, które może być tłumaczone na kilka sposobów. Tak? Czyli uczciwi, czyli godni szacunku, czci, święci, oddzieleni od grzechu. Ale to samo słowo jest użyte w stosunku do kobiet w 11 wersecie. Podobnie kobiety powinny być poważne. Poważne w polskim tłumaczeniu, ale po grecku ten sam wyraz. Godne szacunku, czci, święte, oddzielone od grzechu. Jak to jest możliwe? Patrzcie, że zawsze apostoł Paweł mówi tutaj o uczynkach, tak? Powinien być, czyli takie uczynki powinny być w życiu osoby wierzącej. ale co wpływa na te uczynki? Myśli. I dlatego apostoł Paweł mówi, o czym myślicie, o tym, co jest poczciwe. Tak? Dalej, co sprawiedliwe? Sprawiedliwe inaczej, właściwe, sprawiedliwe, niewinne. Nasze myśli powinny być w harmonii z czymś, co jest wieczne i coś, co jest niezmienne, coś, co jest Bożym standardem. W każdej sytuacji, jeżeli nasze myśli są niewłaściwe, powinniśmy skierować swój umysł na coś, co jest właściwe w Bożych oczach, co jest sprawiedliwe, co jest Bożym standardem, nie ludzkim standardem. Nie iść na kompromis. Często jest tak, że przytłacza nas jakaś sytuacja i człowiek jest w pewnym stresie, że jeżeli tego nie zrobię, no to coś się tam nie wydarzy. I to już jest niewłaściwa myśl. Idzie na jakiś kompromis. Ale Bóg broni przed tym. On mówi, że zawsze jest Boże rozwiązanie. Że grzech, kompromis z grzechem nie jest nigdy rozwiązaniem sytuacji. I w takiej sytuacji, jeżeli my jesteśmy zestresowani z tego powodu, powinniśmy myśleć o czymś, co jest Boże, co jest Bożym standardem. I postępować zgodnie z tym. Ewangelia Łukasza, 1:6. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Wiecie, o kim jest mowa. I zauważcie, kolejna rzecz, tak, że tutaj jest mowa o uczynkach, czyli jakim człowiek jest. Ale na takie życie, na takie postępowanie wpływa myślenie. Najpierw jest myślenie, które jest właściwe, dalej jest uczynek, który jest właściwy. Dalej mówi o tym, co jest czyste. Myślcie o tym, co jest czyste. Czyste, niewinne i święte. Znowu, to są często spokrewnione rzeczy albo bardzo podobnie tłumaczone. I z tym, że czasami pewien odcień jest inny. I konkretnie tutaj czyste oznacza coś, co jest czyste moralnie, moralnie nieskazitelne. Nie może człowiek myśleć o czymś, co jest niemoralne. Wiecie, na przykład jest tak, że nawet ludzie wierzący poza zborem mogą sobie pozwalać na różne sprośne żarty. Jeżeli słyszymy taki sprośny żart albo sprośną mowę, o czym to mówi? Oznacza, że takie są myśli tego człowieka. Jest napisane, że nie możemy sobie na to pozwolić, że nasze myśli powinny być czyste. Powinniśmy bronić tego, co jest w naszej głowie, co jest w naszym umyśle. Jeżeli coś niewłaściwego się dzieje, powinniśmy automatycznie kierować swój umysł na Boga. I dlatego on używa wielu, wielu rzeczy, tak dużo słów. Mógł po prostu powiedzieć, słuchaj, myśl o tym, co jest dobre. Ale są różne odcienie w różnych sytuacjach. I są różne sytuacje, ale w każdej z nich on mówi o czymś, co jest przepełnione Bogiem, co jest oddzielone od grzechu, co jest moralnie czyste, co jest godne szacunku, coś, co jest nienaganne. I żeby człowiek miał pokój Boży w sercu, powinien mieć takie myśli, tak? Skierowane na wszystko, co jest Boże. Dalej mówi o tym, co chwalebne. A w ogóle chciałem też powiedzieć, że co miłe, ten wyraz użyty jest tylko raz w Nowym Testamencie i to w tym fragmencie, który był przeczytany. Nie ma innego fragmentu, który by używał też tego słowa. Co chwalebne. Tutaj mówi też o czymś, co jest godne szacunku. I też spotyka się tylko w tym fragmencie. Kontekst tego jest taki. Powinniśmy zwracać uwagę na to, co na nas wpływa. To też jest bardzo ważne. Bo skąd są myśli? Myśli są stąd, co na nas wpływa. W jakim towarzystwie się obracamy? Czego słuchamy? Jakiej muzyki słuchamy? Jakie filmy oglądamy? Jakie książki czytamy? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co mówi apostoł Paweł tutaj, myślmy o tych rzeczach. Czy to jest zgodne ze świętym Bogiem? Czy to jest zgodne z Jego standardami? I teraz właśnie możecie mieć pytanie, ale jak to wszystko się wiąże z trwogą, stresem, niepokojem i tak dalej, tymi rzeczami? I też zacytuję pewnego chrześcijańskiego autora, który dotychczas jeszcze żyje, Jay Adams, nie wiem czy ktokolwiek słyszał, jest dosyć znany, napisał ponad 100 książek. Napisał ponad 100 książek, głównie w kierunku duszpasterstwa. I on ma takie spostrzeżenie, bardzo praktyczne. Za każdym razem, kiedy zauważamy, że nasz umysł wędruje w zakazanym kierunku, to jest ten kierunek, o którym mówiłem, że już zaczynam się niepokoić. Coś jest w moim sercu nie tak. Łapię swoje myśli na tym, że idą w złym kierunku. Więc za każdym razem, kiedy zauważamy, że nasz umysł wędruje w zakazanym kierunku, a możecie być pewni, że tak będzie, najpierw bardzo często, do chwili aż poddamy go treningowi i dyscyplinie, musimy zmienić kierunek naszych myśli. Nie pozwalaj sobie na ani jeden świadomy moment takich myśli. Zamiast tego wyraźnie proś Boga, by pomógł ci skoncentrować swój umysł na tych rzeczach, które są wymienione w liście apostoła Pawła do Filipian, czyli to, co było przeczytane tutaj. Musi w tobie rozwijać się następujące nastawienie. Jeśli teraz przechodzę przez jakiś lęk, co z tego? Jest to nieprzyjemne, jest to przeszkadzające, ale przejdę przez to i zawsze wcześniej tak było. Jeśli szczerze jesteś w stanie tak myśleć, nie wpadając w trwogę, będziesz wiedział, że zmiany się dokonały. Znaczy chodzi o zmiany w sposobie naszego myślenia. Zmiany w sposobie naszego myślenia. I patrzcie, to jest bardzo ważna, praktyczna rada. To nie jest tak, że trwoga nigdy nie będzie w naszym sercu. Tak samo jak z grzechem. To nie jest tak, że człowiek wierzący nigdy się nie potknie. Nigdy nie zgrzeszy. My się zawsze potykamy i grzeszymy niestety też, dlatego że jesteśmy w grzesznym ciele i żyjemy na grzesznej ziemi. Jesteśmy otoczeni grzesznymi ludźmi. Ale wierzący człowiek, odrodzony człowiek nie żyje w grzechu. To nie jest jego stan permanentny. Tak samo tutaj. Trwoga może zapukać do drzwi naszego umysłu i naszego serca przez różne sytuacje. Mówiliśmy o tym. Ale to, co jest napisane, powinniśmy skierować swoje myśli od razu, natychmiast, na te wszystkie rzeczy, które są wymienione w liście apostoła Pawła do Filipian w 8 rozdziale. I prosić Boga, tak samo jest napisane, że człowiek, który jest duchowo trzeźwy, on wie, że jedyne, na czym może polegać, to jest na Bożej łasce. To nie jest to samo, co mówią ludzie, bądź pozytywny, tak? Że jeżeli masz coś negatywnego w swoim życiu, masz negatywne myśli, po prostu bądź pozytywny. Ale co to oznacza bądź pozytywny? W jaki sposób bądź pozytywny? O czym mam myśleć, żeby być pozytywny? To nie są zmiany zewnętrzne, to są zmiany wewnętrzne. To jest właśnie metanoia, przemiana myślenia, która idzie z pokuty, przez Ewangelię. To jest Boża moc, to nie jest ludzka moc. To nie jest tak, że ja sobie wmówię i od teraz już będę myślał pozytywnie. Od teraz nigdy nie będę miał ani jednej złej myśli. Wcale nie o to chodzi. Chodzi o to, że człowiek, który ma przemienione myślenie, nie polega na sobie. Nie na tym, że ja zaraz zacznę myśleć pozytywnie. Tylko, że on polega na Bożej łasce. On wie, że to myślenie jest złe. I on polega na Bożej łasce. Zwraca się do Boga. On chce myśleć inaczej, chce myśleć właściwie i prosi Boga o tym. I teraz naprawdę bardzo krótko, w ostatnim wersecie 9 jest napisane: czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. I znowu kwestia tłumaczenia. Czyńcie. Właściwe tłumaczenie, albo lepsze tłumaczenie, bardziej precyzyjne tłumaczenie, mówi praktykujcie. Tak? Czyli, znaczy, to jest prawie to samo, tak? Praktykować, czynić. Ale jest trochę inny odcień tego. Praktykować oznacza, że to może od razu nie wyjść. To jest tak samo jak, powiedzmy, jeżeli ktoś gra w tenisa, to nie jest tak, że od razu jak wziął rakietkę do ręki, to już gra w tenisa. To jest kwestia praktyki. Tak samo, jeżeli ktoś chce mieć silne mięśnie, to nie jest tak, że jak tylko wszedł na siłownię, od razu ma silne mięśnie. To jest praktyka, to jest cały czas trening. I jak wiecie, że mięśnie rosną, kiedy używamy i używamy cały czas. I tak samo jest tutaj, jest napisane praktykujcie, czyli wiecie, co jest dobre. Wiecie, w jaki sposób powinniście myśleć. ale to powinna być stała praktyka w waszym życiu. Wiecie, co jest dobre? Praktykujcie. Nie wychodzi raz, drugi raz. Nie wychodzi trzeci raz i cały czas. Praktyka powinna być stałym elementem życia osoby wierzącej. Ale w tym wszystkim polegać nie na sobie, nie na swoich zdolnościach, nie na tym, że ja mogę, nie na tym, że ja wyrosnę duchowo, dlatego że ja jestem zdolny i że ja mogę, tylko polegać cały czas na Bożej łasce, że jest to możliwe dzięki Bożej łasce. I Bóg to uczyni, ale On właśnie tak, jak mówi apostoł Paweł, że to wszystko powinniście cały czas praktykować. Jeżeli każdy z nas ma różne sfery życia, gdzie jesteśmy najbardziej narażeni na stres. Jeden człowiek w tej dziedzinie, drugi człowiek w innej dziedzinie. Jeden w tej chwili przechodzi przez taki stres, inny przechodzi przez inne wypróbowania. I to po prostu pokazuje, że tutaj jeszcze jesteśmy słabi, że nasze duchowe myśli są niewytrenowane w Bogu. I dlatego apostoł Paweł mówi, o czym trzeba myśleć, ale w tym wszystkim powinien być stały trening, którym polegamy na Bożej łasce. Amen.